Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Belwederze odbyło się w piątek kolejne spotkanie przedstawicieli PiS-u i Kancelarii Prezydenta w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS. Poseł Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, rozmawiał z ministrem Pawłem Muchą na temat poprawek, jakie partia rządząca chce wprowadzić do prezydenckich projektów ustaw. Podsumowując spotkanie, minister Paweł Mucha powiedział, że udało się dokonać nowych ustaleń, a porozumienie jest coraz bliżej. Poseł Stanisław Piotrowicz podkreślał z kolei, że obszar rozbieżności nieznacznie się zmniejszył, między innymi w kwestii liczby stanowisk w Sądzie Najwyższym.
Wyłożono więcej argumentacji w kwestiach spornych zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Pozostawiono sobie czas na pewne przemyślenia i doprecyzowanie stanowisk. Zresztą nie chciałbym w tej chwili mówić o szczegółowych rozwiązaniach z tego względu, że to są uzgodnienia robocze. My dokonujemy pewnych uzgodnień na etapie legislacyjnym, można powiedzieć technicznym, wypracowujemy pewne rozwiązania, natomiast decyzja nie należy do mnie.
Poseł Stanisław Piotrowicz poinformował ponadto, że w przyszłym tygodniu dojdzie do następnego spotkania z przedstawicielem Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda w lipcu zawetował przygotowane przez PiS ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS i pod koniec września zaprezentował własne projekty. Od tego czasu spotkał się także kilkukrotnie z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Partia rządząca chce bowiem wprowadzić poprawki do prezydenckich propozycji, zanim trafią pod obrady parlamentu. W Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa poświęcona odnawialnym źródłom energii. Przedstawiciele resortu środowiska oraz zaproszeni goście mówili na temat potencjału i możliwości wykorzystania OZE. Minister środowiska, profesor Jan Szyszko, zaznacza, że dzięki nim tereny wiejskie mogłyby się stać całkowicie samowystarczające pod względem energetycznym. Szef resortu środowiska wskazuje też na znaczenie energii geotermalnej.
To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie jest sieć ciepłownicza, priorytetem może i musi być energia geotermalna. To jest wielka szansa dla Polski, to jest wielki potencjał, a geotermia toruńska to jest przykład skandalu, jaki zaistniał na terenie naszego kraju, gdyż potencjał geotermii toruńskiej jest jednym z rekordów świata. Tam można pozyskiwać maksymalnie ponad 1000 ton wody o temperaturze powyżej 60 stopni. W tej chwili geotermia jest priorytetem Ministerstwa Środowiska. W tej chwili podpisujemy umowy na otwory badawcze, jak również realizujemy te inwestycje, które zostały rozpoczęte. I z tego co wiem, geotermia toruńska będzie kontynuowana.
Dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk, zwraca uwagę, że realizacja inwestycji została przesunięta o wiele lat przez działania rządu PO-PSL oraz dlatego, że właścicielem linii przesyłowych w Toruniu była francuska firma EDF. Wskazuje też na cele inwestycji.
Bo może kogoś dziwić, dlaczego my to robimy. Po prostu, żeby pokazać Polsce, że Polska jest piękna, Polska jest bogata i żeby Polacy nie sprzedawali jej. Zaczęliśmy to robić wtedy właśnie, gdy była jakaś taka polityka, nazywam to pijaka. Wszystko wysprzedać z domu, wysprzedać wszystko. I dlatego żeśmy to zrobili.
Konferencję na temat odnawialnych źródeł energii zorganizowało Ministerstwo Środowiska. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Patronat medialny objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się pierwszy Światowy Kongres Polaków pod hasłem Strategia dla Polski. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści, eksperci oraz reprezentanci Polonii, m.in. z Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Odbyło się kilka paneli tematycznych dotyczących międzynarodowej współpracy Polaków w różnych dziedzinach oraz ich problemów poza granicami naszego kraju. Podczas spotkania przedstawiony został także postulat dotyczący ustanowienia 20-osobowej reprezentacji Polonii w polskim Senacie. O szczegółach mówi Marek Czernecki, wiceprezes Światowego Kongresu Polaków.
Polaków mieszkających za granicą jest około 20 milionów. Jest to potężna liczba. Jest to, proszę Państwa, jedna z największych diaspor na świecie. Nasza propozycja polega na tym, aby Polacy mieszkający za granicą mogli wybierać 20 senatorów. Cały świat podzielony byłby na 20 okręgów i w ten sposób Polacy będą mogli bezpośrednio wybierać swoich przedstawicieli do Senatu, a nie tak jak w tej chwili, że jeżeli chcą dokonać wyboru, to tak naprawdę muszą głosować na kandydatów tutaj z okręgu warszawskiego.
Prezes Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków, mecenas Stefan Hambura, podkreślił, że może to być jednym z punktów debaty konstytucyjnej ogłoszonej przez prezydenta.
Z tych 100 senatorów, którzy teraz zasiadają w Senacie, 20 uważamy powinno być wybieranych poza granicami Polski, ażeby Polacy mieszkający poza granicami Polski mieli tutaj swoich przedstawicieli w Senacie. Pan prezydent Andrzej Duda właśnie zapowiedział referendum konstytucyjne i chcemy też, ażeby to weszło w dyskusję, w dyskurs konstytucyjny.
Według organizatorów kolejne Światowe Kongresy Polaków będą się odbywać cyklicznie, także poza granicami Polski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. O ponad 11 tysięcy wzrosło zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie, poinformowała wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. MEN otrzymało już wstępne dane dotyczące ruchu kadrowego w szkołach, które otrzymuje z systemu informacji oświatowej. Resort ostatecznie zweryfikowane liczby w tej sprawie przedstawi po 15 listopada. Reforma edukacji nie tylko ratuje miejsca pracy, ale je kreuje, podkreśliła wiceminister Marzena Machałek. Polityk ma nadzieję, że te dane zakończą ataki wymierzone w dobre zmiany w edukacji.
Dzięki reformie, w związku z tym, że powstaną mniej liczne klasy w szkole podstawowej oraz jest zmiana ramowych planów nauczania, więc więcej godzin, to nie ma takiej możliwości, żeby nauczyciele z powodu reformy tracili pracę. I to te dane wstępne, które mamy, oczywiście te nasze założenia i to, co mówiliśmy, bardzo mocno potwierdza. Na podstawie wstępnych danych z 10 września wiemy, że wzrosło zapotrzebowanie na etaty nauczycielskie. Jest to ponad 11 tysięcy. To jest bardzo dużo. Nie spodziewam się, żeby to zapotrzebowanie w wyniku zweryfikowanych danych było mniejsze.
Przypomnijmy, głównym argumentem ZNP i opozycji przeciwko reformie edukacji przeprowadzonej przez rząd PiS-u były rzekome masowe zwolnienia nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego informował w pierwszej połowie października, że 6,5 tysiąca nauczycieli straciło pracę. Minister edukacji Anna Zalewska wielokrotnie podkreślała, że jednym z celów reformy edukacji jest ochrona miejsc pracy nauczycieli, a ewentualne zwolnienia to rezultat niżu demograficznego. Byli generałowie, jak i politycy muszą mieć świadomość, że ich działania są na rękę wyłącznie wrogom Polski, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz, odnosząc się do nieustannych ataków na kierownictwo państwa oraz MON. W jego ocenie mają one pewną prawidłowość. Szef resortu siłowego w felietonie Głos Polski na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam zwrócił uwagę, że im armia polska jest silniejsza, im ma lepsze opinie u sojuszników, tym jest silniej atakowana. Minister Antoni Macierewicz zauważył, że w sposób szczególny dotyczy to trzech sfer, m.in. utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej oraz zmian struktury armii.
Obrona terytorialna jest tym punktem, który należy rzeczywiście atakować, a nie tych, którzy przez lata, mogąc przecież zrealizować swoje wizje wzmocnienia obrony kraju, minimalizowali armię, ograniczali armię, czynili z niej zupełnie niezdolne do rzeczywiście skutecznego działania narzędzie, bardziej pokazowe niż realne. Ci, którzy nie potrafili doprowadzić do stacjonowania w Polsce wojsk NATO i wojsk amerykańskich, teraz ośmielają się nas atakować.
Szef MON Antoni Macierewicz powiedział również, że uderza się w modernizację techniczną armii, produkowanie wreszcie przez polskie fabryki dla polskiej armii. Podkreślił, że współbrzmi to z atakami rosyjskich propagandystów z interesami Federacji Rosyjskiej, z interesami wrogów Polski. Włoski sąd nakazał rządowi Niemiec wypłatę odszkodowań za masakrę ludności Abruzji. Sprawa dotyczy zabójstwa 128 osób w 1943 roku. Zbrodni dokonali Niemcy. Sąd stwierdził, że padli oni ofiarami zabójstw, zagłady, deportacji. Włoskie media określiły wyrok jako historyczny. Zgodnie z orzeczeniem sądu, Niemcy mają wypłacić 1 600 000 euro gminie Roccarazzo, na terenie której doszło do egzekucji, oraz 5 milionów euro spadkobiercom ofiar. Temat reparacji powrócił w ostatnim czasie także w Polsce. Rząd PiS-u podejmie działania mające na celu uzyskanie odszkodowania od Niemiec za straty wojenne. W tym celu powstał m.in. parlamentarny zespół do spraw reparacji. Jego szef, poseł Arkadiusz Mularczyk, podkreśla, że wyrok włoskiego sądu jest formą presji na Niemcy.
Myślę, że ta decyzja polityczna, którą Niemcy prędzej czy później będą musieli podjąć, będzie właśnie wynikiem presji, która z różnych stron świata będzie na Niemcy wywierana. Bo musimy przecież pamiętać, i to przecież wszyscy dobrze wiemy, że Niemcy wyrządziły ogrom szkód i ogrom krzywd Polakom, ale nie tylko Polakom, też wielu innym narodom i krajom, i nigdy tak naprawdę do końca nie wyrównały tych szkód. Dzisiaj Niemcy są najbogatszym państwem Europy, jednym z najbogatszych państw świata, i jest to także wynikiem tego, że nigdy się nie rozliczyły z II wojny światowej. I dzisiaj jesteśmy właśnie na takim etapie, kiedy podejmujemy intensywne działania, żeby te krzywdy wyrównać.
Obecnie ofiary II wojny światowej bądź ich bliscy nie mają możliwości domagania się przed polskimi sądami odszkodowań od Niemiec za poniesione straty. Trybunał Konstytucyjny na wniosek grupy 100 posłów zajmie się skargą w sprawie zniesienia tzw. immunitetu sądowego. W ocenie posłów do polskich sądów mogłoby wpłynąć nawet kilka tysięcy tego rodzaju pozwów. Na koniec Watykan. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej za zmarłych w minionym roku 14 księży kardynałów i 137 biskupów. W Bazylice Watykańskiej papież zachęcał do zachowania ufności i nadziei, nawet w obliczu śmierci. Ojciec Święty, przytaczając słowa z pierwszego czytania, wskazał na mocną nadzieję na zmartwychwstanie sprawiedliwych, nadzieją na życie w Chrystusie po śmierci, jak mówił papież Franciszek, napełnia nas też Ewangelia. Jezus mówi: ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Słowa te przywołują ofiarę Chrystusa na krzyżu. Przyjął on śmierć, aby zbawić ludzi, których dał mu Ojciec, podkreślił papież.
Jezus stał się naszym bratem i dzielił naszą kondycję po śmierć. Swoją miłością złamał jarzmo śmierci, otworzył nam bramę życia. Karmiąc się Jego ciałem i krwią, łączymy się z Jego wierną miłością, która niesie w sobie nadzieję ostatecznego zwycięstwa, dobra nad złem, nad cierpieniem, nad śmiercią. Na mocy tej boskiej więzi, miłości Chrystusa, wiemy, że komunia ze zmarłymi nie jest jedynie pragnieniem, wyobraźnią, ale staje się realna.
Transmisje z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. To były wiadomości w Radiu Maryja.